Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Dzień dobry Państwu, Anna Karna kłania się w audycjach kulturalnych, a dziś porozmawiamy o dokumencie Pianoforte, a jest to film Jakuba Piątka, który pokazuje kulisy ostatniej edycji konkursu chopinowskiego i wielkie emocje najzdolniejszych młodych pianistów świata. Nagrodzony kilkoma laurami na Dogs Against Gravity, zaproszony na festiwal filmowy Sundance, czyli największe święto kina niezależnego na świecie, od kilku dni w kinach w całej Polsce, a już dziś być może zostanie nagrodzony Polską Nagrodą Filmową Orły w kategorii Najlepszy Dokument. Reżyser tego niezwykłego obrazu jest już z nami w studiu Narodowego Centrum Kultury. Witam Cię, Jakubie, serdecznie.
Dzień dobry.
Konkurs chopinowski to najbardziej prestiżowy konkurs pianistyczny na świecie. Jeden z Twoich bohaterów, zresztą jeden z 12 najlepszych pianistów ostatniej edycji, mówi takie słowa: nikt nie lubi tych konkursów. Ani jury, ani uczestnicy. Paradoks, myślę, polega na tym, że może ich nikt nie lubi, ale wszyscy o tym konkursie marzą i kiedy ogląda się Twój film, to naprawdę można się zastanawiać, czy więcej w tym miłości do muzyki, czy nienawiści i stresu.
Też ten sam Alex Gadzijew jakoś też tak, to nie trafiło do filmu, ale on też powiedział w pewnym momencie, że po prostu nic innego ludzkość nie wymyśliła lepszego niż te konkursy muzyczne, bo jak tu konkurować w ogóle w muzyce, zwłaszcza w takim sportowym wymiarze, kiedy to jest taki maraton dosyć bezlitosny i wykańczający tych młodych ludzi, pianistów i pianistki, a nie ma tutaj jakby ani milisekund, ani centymetrów, kiedy można kogoś porównywać. Jest to wszystko bardzo subiektywne, ale rzeczywiście to, co jest jakby, wydaje mi się, fenomenalne w konkursie chopinowskim, to jest to, że to jest taka platforma, z której się jest bardzo dobrze słyszalnym. I rzeczywiście te 160 osób, które się ubiega, żeby uczestniczyć w konkursie, a potem te 87, które wystartowało, jakby wszystkie marzą o tym, żeby zostać zobaczonym i usłyszanym i żeby móc się podzielić muzyką. I oczywiście gdzieś te proporcje w filmie są subiektywne w jakiś sposób, tak jak my ten konkurs widzieliśmy, jak my się przyglądaliśmy, ale rzeczywiście mogą być zaburzone o tyle, że więcej jest tutaj potu i łez niż samej obecności na scenie, ale wydaje mi się, że tam jakby też czeka jakaś taka ogromna nagroda. I w tej edycji, którą my mieliśmy szansę być, po prostu ją obserwować, czyli ten 2021 rok w tym świecie po prostu przetrąconym przez pandemię.
18. edycja zresztą przez pandemię przesunięta.
Tak, ale też to można było jakby w ogóle wyczuć w, jakby po stronie publiczności jakiś taki i też po stronie artystów jakiś taki ogromny rodzaj takiego oczekiwania, taką naprawdę sferę sakrum. I że to rzeczywiście jakby ta komunikacja poprzez muzykę pomiędzy sceną, pomiędzy artystą a publicznością, ona tam naprawdę następowała, to jakby część tych pianistów, pianistek by występowała w ogóle publicznie, przed żywą publicznością po raz pierwszy od 2 lat. I jakby ten rodzaj takiego oczekiwania i możliwości podzielenia się tą muzyką i takiego magicznego momentu, który tam jest, jakby też jest w filmie, taka sekwencja, to jest jakby naprawdę coś szczególnego. I ta cała cena i koszt, którą ci ludzie płacą za to, żeby wystąpić na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie, wydaje mi się, że oni to po prostu trochę biorą na klatę. I to jest ta cena, którą trzeba zapłacić za to, żeby móc na tej scenie właśnie być i zostać usłyszanym i zobaczonym. I być może wygrać.
Zwłaszcza, że ta scena potrafi zmienić całe życie muzyka już później, ale ta 18. edycja też była szczególna dlatego, że ponieważ pandemia przesunęła konkurs, to profesorowie, muzycy, specjaliści mówili, że to była szalenie mocna edycja, bo ci artyści mieli rok dłużej, żeby ćwiczyć, żeby przygotować ten program i rzeczywiście ta ostatnia edycja przyciągnęła rekordową oglądalność internetową, dlatego że te zmagania oglądały na żywo 44 miliony odbiorców z całego świata. Pierwszy raz w historii konkursu udało się ekipie zajrzeć za kulisy. To była właśnie twoja ekipa. Nikt nigdy nie był tak blisko, nikt nigdy nie był w sposób tak intymny z tymi bohaterami. Co dla ciebie było najważniejsze?
Myślę, że ten taki fundament, którym jest zaufanie, w ogóle w filmie dokumentalnym, ale jakby w tym filmie szczególnie, to jakby to ufundowało ten film, no bo z jednej strony to jest jakieś ogromne zaufanie ze strony instytucji, czyli Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, za to, że oni nam po prostu na ten film pozwolili i rzeczywiście dali nam jakąś taką ogromną artystyczną wolność, zarówno jeśli chodzi o dobór bohaterów, który był kompletnie intuicyjny i taki podyktowany jakimś takim po prostu motylami w brzuchu, kiedy się ich spotykało i bardziej rezonowaniem z ich historii, historiami niż jakimś rankingiem pianistycznym, a z drugiej strony to zaufanie, które ufundowało film, to jest zaufanie ze strony bohaterów i bohaterek, że oni jakoś bardzo świadomie postanowili się trochę rewersem tej sytuacji scenicznej z nami podzielić i też podzielić się z widzami. Mówię o tym, że to jest świadome, no bo być może ten konkurs chopinowski, oni mają pomiędzy 17 a 28 lat, nasi bohaterowie i bohaterki. I być może to jest jakby ostatni moment, ostatni dzwonek, w którym oni mogą sobie pozwolić na ten rodzaj szczerości. Bo to jest taki egzamin dojrzałości, to jest takie wydarzenie, które potrafi odmienić losy w przeciągu jednej nocy, kiedy się wygrywa. Ja zresztą byłem świadkiem takiej sytuacji, widziałem to.
Na
własne oczy. Pamiętam, że szukałem właśnie Aleksa Gadżijewa, to jest drugie miejsce ex aequo w konkursie chopinowskim, jeden z naszych bohaterów. I szukałem go w Filharmonii około 4-5 rano, już po ogłoszeniu wyników. I znalazłem go w takim pokoju, w którym siedział razem z Kyohei Soritą i z Bruce'em, czyli laureatem pierwszego miejsca i laureatem drugiego miejsca ex aequo. I byli otoczeni przez kilka osób i kilkanaście rozdzwonionych telefonów. I dzwonili ludzie z całego świata i ich kalendarze właśnie zapełniały się na 2 lata w przód. Znaczy, oni przyjechali tam jako obiecujący, młodzi pianiści, pianistki. Gadżijew wygrał Hamamatsu w Japonii. Wygrał taki dosyć duży konkurs w Australii, więc czego turnę w Australii to już miał zapewnione, ale nagle ten jego kalendarz jakby wypełnił się jakby w ogóle tak do spodu. Także on w ogóle był w swoim rodzinnym domu przez kilkanaście dni w roku tylko. To jest takie wydarzenie, które zmienia życie, ale to jest też chyba taki ostatni moment, w którym jakby rzeczywiście można tych ludzi pokazać jako młodych ludzi bez masek, bo prawdopodobnie teraz ich już otaczają agenci, agencje PR-owe, wszystko to, co wiąże się też no, z tym, kim oni są obecnie, czyli z gwiazdami po prostu muzyki klasycznej. A tutaj jakby jeszcze wydaje mi się, że oni jakby pozwolili sobie na taki rodzaj takiej dezynwoltury i jakby dopuścili tą kamerę bardzo blisko. A trochę też to jakby to zaufanie jest wynikiem tego, że myśmy mieli czas na to, żeby zbudować sobie te relacje. To znaczy my ich poznaliśmy wcześniej, wybraliśmy bohaterów i bohaterki, zanim konkurs się wydarzył.
Czyli... Podróżowałeś po świecie za nimi, byłeś w ich domach, w ich prywatnych pokojach.
Tak, i to było dla nas bardzo ważne i to było od początku jakby jakimś pomysłem na ten film, żeby właśnie pokazać, bo coś innego jest, jakby trochę wszyscy wiemy, że żeby wystąpić w konkursie chopinowskim, to trzeba bardzo dużo poświęcić, bardzo dużo ćwiczyć. Ale co innego jest to wiedzieć, a co innego jest to zobaczyć z bliska. I też co innego jest to zobaczyć z bliska takie rzeczy, które nam się udało uchwycić, czyli młodego 17-latka w Chinach, w wielkim blokowisku, który ćwiczy na pianinie u siebie w pokoju, a obok mama, to jest jednopokojowe mieszkanie, obok mama smaży mięso na obiad. I nagle widać jakby po prostu, jak bardzo niektórzy z tych ludzi mają podgórkę, żeby na tej scenie się znaleźć. I że właśnie to nie jest taka sytuacja, że tak jak nam się kojarzy, że to są tiule i fraki i ci ludzie w tym fraku się kładą spać, rano wstają i po prostu ćwiczą etiudy i preludia Chopina jakby przed poranną kawą. Tylko też są po prostu ludźmi z krwi i kości, którzy mają swoje problemy, swoje własne dylematy. Dojrzewają i też dojrzewają w jakimś takim przyspieszony sposób, mam wrażenie, też przez ten konkurs i przez te 3 tygodnie. Bo ten konkurs też ma jakąś taką, jak w soczewce trochę skupia to, co się może z nimi wydarzyć. I też jakby wzmaga, mam wrażenie, też taką emocjonalność. Znaczy oni przeżywają o wiele wyższe stany euforyczne, kiedy im się coś uda na tej scenie, kiedy są z siebie zadowoleni. No ale my mieliśmy ten rodzaj zaufania, że oni też dopuścili nas do tych dołków, kiedy im się coś nie udaje, albo kiedy na przykład w napięciu czekają na to, czy przejdą do kolejnego etapu w pokoju hotelowym. Tak no mam wrażenie, że to zaufanie, które oni nas obdarzyli, te relacje, które powstały jeszcze przed konkursem, które zapracowały na ten rodzaj zaufania, że to po trosze ufundowało ten film.
Twoja intuicja dokumentalisty jest niezwykła, bo rzeczywiście na początku było 160 muzyków, potem 87, potem 12 i wśród tych twoich bohaterów są właśnie ci najlepsi, chociaż Bruce Liu jest na marginesie twojego filmu. Czy to było celowe?
Nie, tak, to była świadoma decyzja montażowa. Tak. Mieliśmy trochę więcej materiałów z Bruce'em, bo też był naszym potencjalnym bohaterem. Też spędziliśmy trochę razem czasu. Nigdy nie odwiedziliśmy go w Kanadzie. To nie był ten rodzaj relacji, ale tak, postanowiliśmy... Ja mam takie wrażenie, że też konkurs chopinowski jest wyjątkowy pod tym względem, że to 87 osób, które startuje w pierwszym etapie, to są bardzo młodzi, ale skończeni, dojrzali artyści i artystki. I właściwie te 87 osób zasługuje na własne filmy. A też o zwycięzcach się mówi bardzo dużo, po prostu. Jest wiele reflektorów na nich świeci. Przez te kolejne 5 lat do kolejnego konkursu i potem również też. I czemu by nie opowiadać o osobach, które niekoniecznie sięgną po to, po to najwyższe trofeum i zobaczyć coś, co wydaje mi się, że jest jakby bliżej skóry na przykład mojej, ale też mam nadzieję, że też jakby widzów w ogóle. To znaczy, jak taki moment, w którym życiowy przychodzi takiej weryfikacji naszego miejsca w świecie. Tego, że właśnie czegoś nie wygrywamy albo przegrywamy. Jak my sobie z tym radzimy. czy się z tym godzimy, czy nie, czy walczymy dalej. I to są takie emocje, które są mi bliższe, na przykład jako człowiekowi. Mam wrażenie, że ja też więcej o tym wiem, niż wiem o samym wygrywaniu. Mniej we mnie jest Brusa, więcej jest jakby tych ludzi, którzy odpadli po prostu. W związku z tym my się trochę postanowiliśmy pochylić i poświęcić jakby czas właśnie tym osobom i też pozwolić sobie na jakieś, i to jest też szalone, że też tyle osób tutaj o producentach jakby też i o osobach finansujących film i instytucjach jakby, że na to pozwolili, bo myśmy po prostu wchodzili z jakimś takim bardzo ryzykownym pomysłem, to znaczy właśnie wyboru bohaterów i podążania za bohaterami, których nie wiedzieliśmy, czy po 4, po 5 dniach nie wrócą do siebie do domu. I wtedy filmu by nie było. Albo byłby zupełnie inny, o wiele krótszy.
Jedna z twoich bohaterek wraca do domu, ale widzowie są wielkim sercem z nią. To jest niezwykle mocny i taki wzruszający moment. I to jest właśnie też taki film o tym, że jest to nie tyle historia o samym konkursie chopinowskim, tylko o przeżywaniu porażki i takiej świadomości, czy ja tego chcę. Jedna z twoich bohaterek mówi, można wygrać te 40 tysięcy, ale potem wydać je na terapię. Myślę, że do momentu twojego filmu chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, my widzowie, my odbiorcy, jak potworny jest to stres.
Tak, no to jest właśnie, to jest ta różnica takiej powszechnej wiedzy. Tak samo jak, nie wiem, przyrównamy to do sportu, nie? Też możemy sobie pomyśleć, że bycie profesjonalnym tenisistą lub tenisistką to jest bardzo dużo wyrzeczeń. Ale co innego jest jakby to wiedzieć, a co innego jest, podejrzewam, spędzić trochę czasu z Igą Świątek i zobaczyć to z bliska. To są koszty. To są też takie świadome decyzje. Na początku one pewnie nie są świadome, bo ci ludzie jakby decydują się. Pamiętam, że kiedyś Marcin Wieczorek, jeden z naszych bohaterów, Polak, Marcin powiedział, no, że no przecież my nie wybieramy tego fortepianu. Mamy 4 lata. Jakby moi rodzice powiedzieli puzon, to grałbym na puzonie teraz, ale wybrali fortepian. No ale potem gdzieś pewnie przychodzi, oni dojrzewają, jakby cały czas spędzają, jest pewnie trochę mniej trzepaka, trochę mniej kolegów i koleżanek, a więcej tych 88 klawiszy. I w pewnym momencie oni też świadomie podejmują decyzję, że to jest jakby koszt, który, cena, którą chcą ponieść i chcą tego spróbować. A też mam wrażenie, że ta konstrukcja tego konkursu też bardzo dużo mówi o współczesności, o tym, że po prostu wszyscy chcemy zwyciężać. I właśnie takiego momentu, w którym właśnie to weryfikuje i okazuje się, że nie zwyciężymy. Albo właśnie, że przegraliśmy i że musimy się jakoś z tym oswoić. I takie oswajanie to są bardzo trudne emocje, ale mam wrażenie, że właśnie na różnych płaszczyznach życia nam towarzyszą. I jakby oswajanie tych emocji, rozmawianie o nich, wydaje mi się jakby jakoś super ważne i cenne. I żeby sobie pozadawać wokół tego pytania. I też nie chcę spoilować, no, ale jakby zostawiamy widza z, jakby z ostatnią linijką dialogu, która należy do nauczycielki Hao Zhao, czyli naszego chińskiego bohatera Vivien Li, która mówi po prostu, it's okay. To, co teraz czujesz, to jest okej, okay, bo wszyscy to czujemy gdzieś.
Chociaż różne jest to podejście do profesorów, do przegranych swoich wielkich muzyków, ale tu też nie będziemy zdradzać. Mnie zszokowała ta szczerość bohaterów z tobą, przyznam szczerze, bo jednak do tej pory konkurs chopinowski był owiany legendą i tajemnicą. A druga rzecz, która była dla mnie bardzo taka też, no jednak dotykająca, to właśnie znowu nasze wyobrażenie, to o czym trochę powiedziałaś, bo to zderzenie eleganckiej filharmonii, pięknie ubranych ludzi, cudownej muzyki i tych maleńkich mieszkań, bo znakomita większość twoich bohaterów żyje więcej niż normalnym życiem, normalnymi problemami, maleńkimi mieszkaniami, bardzo trudnymi warunkami i w tym wszystkim ta muzyka w gruncie rzeczy, z której nie potrafią zrezygnować, chociaż mówią w twoim filmie, że mam dosyć. Już nie chciałabym być pianistką.
Wydaje mi się, że to jest intensyfikacja przez ten maraton konkursowy, przez te 3 tygodnie. Ten, że oni są poddani no, bardzo trudnej próbie. Ja pamiętam, że się śmialiśmy z operatorem, kręcąc film z Filipem Drożdżem, że właściwie to przez to wnętrze filharmonii, w którym właściwie w znakomitej części ten film się rozgrywa i te boazerie, marmury i to wszystko, że to właściwie, gdyby nie te smartfony w ich rękach, to równie dobrze to mogłyby być lata 70. czy 80. Może trochę inne kroje garniturów. Może trochę jakieś różnice. No oczywiście te maseczki, które nam towarzyszyły. Ale też mam wrażenie, że to jest też ten rodzaj intymności, na której nam bardzo zależało. No, to jest jakby też różnica trochę w podejściu do tego konkursu. Bo ja pamiętam, że my z montażystką, z Ulą Klimek-Piątek, przejrzeliśmy archiwa tutaj w Warszawie wokół konkursu. Jest tego oczywiście bardzo dużo, ale wszystkie one miały jakiś taki jeden wspólny mianownik. To znaczy, że ta kamera się tam pojawiała i na takiej bardzo długiej ogniskowej z dużej odległości obserwowała te takie w ogóle jednorożce.
Tak.
Pianistyczna. I to trochę przypominało Safari. I wydaje mi się, że po prostu może wcześniej nikt nie wpadł na pomysł na to, żeby podejść do tych ludzi bliżej, a może właśnie było potrzeba takiego cywila, który nie jest muzykiem, bo ja nie jestem muzykiem i dosyć późno dla siebie odkryłem muzykę klasyczną, żeby ktoś właśnie do nich podszedł i potraktował ich jako po prostu właśnie tych 17-20-latków z ich problemami i po prostu porozmawiał z nimi trochę bardziej jak właśnie przyjaciel, nie? Mhm. Bo też ja miałem wrażenie, to też było niesamowite, ich interakcje z kamerą i jak bardzo my jakby przestaliśmy być widoczni w pewnym momencie dla nich.
Tak.
A też czasami też rzeczywiście ta ekipa i my i kamera jakby stawała się tak, też trochę takim powiernikiem, czy takim po prostu przyjacielem i taką najbliższą osobą w trakcie tej podróży przez konkurs. I też mam wrażenie, że dzięki temu po prostu udało się sfotografować i opowiedzieć o ludziach, a nie opowiedzieć właśnie o tych cudownych jednorożcach, o takim po prostu zagrożonym gatunku pianistów i pianistek.
A masz kontakt ze swoimi bohaterami? Wiesz, jak potoczyło się ich życie dalej?
Tak, no my cały czas jesteśmy w kontakcie, to jest też właśnie przez to wspólnoty doświadczeń konkursu chopinowskiego. Jesteśmy cały czas w kontakcie, co jest jakby super fajne, super miłe. Oni też towarzyszą podróżom filmu, no bo film od roku podróżuje przez kilka kontynentów. Byliśmy w kinach w kilku krajach, teraz jesteśmy w Polsce, w związku z tym też ten kontakt teraz z tą polską publicznością, która jest wyjątkowa przez rangę konkursu, ale przez to, że też ten konkurs trochę jak taki metronom odmierza, mam wrażenie, w Polsce życie raz na 5 lat, jakby wielu polskich rodzin po prostu jest bardzo ważny w wielu domach. I jakoś też oni, to jest jakby w ogóle super fajne, że oni bardzo to przeżywają. Też bardzo lubią się spotykać z publicznością kinową, bo nagle mają do czynienia z zupełnie innym rodzajem publiczności niż dotychczas. I nikt ich nie ocenia muzycznie, tylko wszyscy chcą się dowiedzieć o nich czegoś więcej, więc jak my jesteśmy cały czas w kontakcie. Ja też obserwuję po prostu, bo też te losy pianistyczne po konkursie się jakby różnie plotą. No, na przykład Hao ma jakąś niesamowitą teraz karierę w Chinach. Zapełnia największe sale. Grał w publicznej telewizji jakby z powodu chińskiego Nowego Roku. Otoczony przez 99 białych fortepianów, przy których siedziały dzieci, on grał na takim czarnym, dużym, koncertowym fortepianie. Więc tam się dzieją jakieś takie w ogóle piękne rzeczy. Oni też z nami podróżują. Hao, Vivian byli i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. Leonora była w Izraelu, w Stanach. Marcin, ilekroć jest w Polsce, to spotyka się z polską publicznością. Alex Gadzijew był w Szwajcarii. Ewa, pierwszy raz właściwie po konkursie chopinowskim, Ewa Geworgen była w Polsce z powodu filmu, żeby spotkać się z publicznością w Gdyni. Więc to są jakby w ogóle bardzo miłe momenty i też mam wrażenie, że to jest jakieś takie bardzo czyste, że ten film może też służyć na to, że ktoś na nich spojrzał trochę z boku, trochę utrwalił jakieś takie bardzo ważne, kluczowe wspomnienie w życiu, które nagle jest po prostu zapisane w formie filmu, ale też może to takie spojrzenie z zewnątrz jakby też, no jakoś może bardzo naiwnie teraz zabrzmi, ale może im pomóc.
Zapraszamy do kin w całej Polsce Pianoforte. Warto obejrzeć ten film, a ja trzymam za ciebie kciuki i za dzisiejsze orły. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bohaterem audycji kulturalnych był dokumentalista Jakub Piątek.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.